Tomasz Misiel, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Łukasz Majca, radny wojewódzki, jest naszym gościem.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Bezpartyjni samorządowcy, należałoby dodać, albo nawet bezpartyjni org można było.
Bezpartyjni, po prostu bezpartyjni.
Po prostu bezpartyjni, to org to taka forma reklamy była w tym wypadku. I od bezpartyjności zaczniemy, wracając do państwa konferencji prasowej, którą zorganizowaliście między innymi wspólnie z prezydentem Januszem Kubickim. Trochę miałem wrażenie, że gdzieś w przekazie medialnym takich nieścisłości wkradło się do tego, o czym państwo mówiliście, bo z jednej strony tutaj deklaracja była jasna, projekt ustawy dotyczącej tego, aby komitety partyjne nie startowały w wyborach samorządowych. No i to jest podstawowa kwestia. Komitety partyjne, a nie działacze partyjne.
Dokładnie tak, panie redaktorze. Także nawet nie trochę nieścisłości, a zasadnicze nieścisłości, tych nieścisłości całkiem sporo. No pierwsza, ta główna, to oczywiście złe przedstawienie istoty tego projektu ustawy, nad którym my pracujemy. Chcielibyśmy, aby działacze partyjni startowali na równych zasadach z tymi niepartyjnymi, z tymi bezpartyjnymi, a więc chcielibyśmy zakazać, aby partie polityczne mogły wystawiać swoje komitety w wyborach na radnych miast, gmin oraz w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Dlatego, że uważamy, iż kandydaci, którzy nie należą do partii politycznych, są dyskryminowani, po prostu. Ja przyznam się szczerze, że troszkę się zdziwiłem komentarzom polityków partyjnych, chociaż wcale nie dziwi mnie to, że oni są zagotowani. Zagotowani wręcz powiedziałbym jak Gordon Ramsay teraz i nie wiedzą, co mają zrobić, bo gdyby te przepisy, które my proponujemy, weszły w życie, no to dla nich zmieniłoby się bardzo dużo.
I zmieniło się, i nie zmieniło. Zmieniłby się przede wszystkim sposób finansowania, bo jeśli spojrzymy chociażby na ostatnie wybory prezydenckie w Zielonej Górze i komitet kandydata na prezydenta, pana Jacka Budzińskiego, wiadomo, że człowieka Prawa i Sprawiedliwości, ale komitet bez logo Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętam, że tam nawet wkradła im się pewna nieścisłość graficzna, kiedy drukowali banery czy plakaty. Ktoś dodał z rozpędu logo PiS, które potem musieli przykrywać, bo było to niezgodne z ordynacją. Komitet oczywiście nie był fizycznie partyjny, tak, chociaż wszyscy wiedzieli, że pan Budziński jest człowiekiem Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą nie odżegnywał się od tego.
Tak, oczywiście.
Czyli można to zrobić.
Można to zrobić i uważam, że należy to zrobić. Przede wszystkim, jeśli chodzi o te kwestie finansowe. No bo dlaczego kandydat bezpartyjny mam sam chodzić za funduszami, szukać sponsorów, potem ma być rozliczany co do złotówki z tego limitu, a kandydat partyjny nie dość, że wydaje nie swoją kasę, tak, bo dostaje ją z partii, a skąd partia miała? Z naszej kieszeni. Czyli po prostu my mu fundujemy kampanię, a dwa, że nawet jeżeli miałby dołożyć trochę ze swoich, no to potem partyjni kumple załatwią mu posadę w spółkach Skarbu Państwa i on to sobie odrobi.
To znaczy, rzeczywistość jest taka, że zapewne dokładają ci kandydaci w startujących wyborach z własnych.
Ale
kieszeni.
Mają też pieniądze partyjne.
Oczywiście.
Nie mówiąc o tym, że mają infrastrukturę partyjną, nie mówiąc o tym, że mają permanentną kampanię w mediach ogólnopolskich. Są uwzględniani w sondażach, w sensie partie, tak, te komitety, z których oni startują. Kandydaci bezpartyjni tego nie mają. Także są tutaj piętnowani, można powiedzieć, na każdym kroku i mają dużo trudniejsze zadanie.
Chociaż powiem panu, że z tymi strukturami bywa różnie, bo ja przypominam sobie kampanię wyborczą ostatnią. Radosław Korach, wtedy rzecznik SLD w Zielonej Górze, teraz już poza SLD, powiedział wprost tutaj w tym studiu, że ich kampania jest tak fatalnie z góry prowadzona, że u nich nawet, jeśli są chęci i są ludzie do wieszania plakatów, to nie ma plakatów i nie ma materiałów, które mogliby wywiesić, więc to wszystko zależy pewnie też od organizacji
Oczywiście,
partyjnej.
Oczywiście, że zależy od organizacji partyjnej. Nie każda partia jest równa, nie każda partia też ma tyle samo pieniędzy, no ale jednak te pieniądze ma.
Oczywiście.
I to są pieniądze pochodzące od nas, od wyborców, od podatników, no i nie może być tak, że po prostu jedni są uprzywilejowani, a inni nie. Zwłaszcza, że partie naprawdę się uwłaszczyły na samorządzie. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Niektóre partie to z samorządu wręcz zrobiły sobie biuro pracy, urzędy pracy. No, tak nie może być, bo to jest wszystko ze szkodą dla mieszkańców.
No i nie dało się ukryć, że tak jest od lat, tak? Że
oczywiście
dana partia rządząca w danym regionie, w danym mieście ma przełożenie na to, kto potem będzie dyrektorem w danej instytucji, w jakimś departamencie i tak
dokładnie
dalej, i tak dalej.
I nie
mówimy o gabinetach politycznych.
Oczywiście. I nie musi być wcale merytorycznie przygotowany do pełnienia tej funkcji. Ważne, że jest po prostu wierny partii. Także jest mnóstwo takich partyjnych cwaniaków, którzy właśnie uwłaszczyli się na samorządzie. Ja nawet na konferencji prasowej parafrazowałem słowa jednego z francuskich wyborców i powiedziałem, że ci politycy partyjni są wręcz jak sępy krążące nad samorządem, z którego zrobiły sobie kawałek mięsa. No tak nie może być. My niestety obserwujemy już od lat galopujące upartyjnienie samorządu. I teraz to ryzyko całkowitego upartyjnienia samorządu osiągnęło wręcz czerwony alert. I oczywiście nie muszę dodawać, że to upartyjnienie samorządów jest ze szkodą dla mieszkańców, no bo tak jak powiedziałem, partie nie kierują się interesem lokalnych społeczności, nie kierują się interesami Polski lokalnej, tylko gdzieś tam w zaciszu warszawskich biur politycznych decydują, co będzie dobre dla lokalnej społeczności na zachodzie czy na wschodzie Polski i kto powinien tam sprawować władzę. I bardzo często przywożą, czy wiceprezydentów, czy dyrektorów po prostu w teczkę.
A jaką gwarancję dają ludzie niezwiązani z szyldami partyjnymi, że po objęciu władzy nie będą też obstawiali się kolegami i znajomymi Królika? Dają taką gwarancję, że będą na tyle potrafili wznieść się ponad polityczny podział, że jeśli zobaczą, że jest fachowiec należący do Prawa i Sprawiedliwości, to dadzą mu pracę, fachowiec należący, nie wiem, do Kukiz czy do kogokolwiek innego, to można dać mu pracę?
Panie redaktorze, pierwszą podstawową różnicą jest to, że polityków bezpartyjnych, i mówię tutaj o radnych, mówię tutaj o wójtach, burmistrzach, prezydentach, rozliczają przede wszystkim wyborcy.
Tak.
Polityków partyjnych rozlicza lider partii. Proszę zobaczyć, jeżeli partia jakaś ma w skali kraju 20-30% poparcia, to dosłownie można wstawić na jedynkę konia i ten koń wchodzi do Rady Miasta. I czy to jest sprawiedliwe? Politycy bezpartyjni muszą tworzyć swój komitet, muszą znaleźć sponsorów kampanii, znaleźć finansowanie tej kampanii, muszą sami stworzyć wszelakie materiały, sami potem poprowadzić tę kampanię, no i wejść do Rady Miasta. Proszę zobaczyć. A politycy partyjni po prostu dostają wszystko z góry, dostają jedynkę na liście wyborczej i w tej Radzie Miasta są. No uważam, że
niejednokrotnie zdarza się tak, bo znam takie przypadki nawet tu z Zielonej Góry, że ambitni działacze partyjni, którym zależało na tym, żeby na przykład dostać się do Rady Miasta, byli wykluczani ze względu na to, że partia uznała, że na jedynce w danym okręgu ma być zupełnie inna osoba, niekoniecznie lepsza merytorycznie, ale ona jakby miała
oczywiście,
dużo lepszy
start. Oczywiście. W wyborach parlamentarnych jest
to
analogicznie,
samo.
No przecież możemy spojrzeć chociażby na posła z naszego okręgu, Stefana Niesiołowskiego, o którym wciąż krążą legendy, że myli Jelenią Górę z Zieloną Górą.
No, Stefan Niesiołowski, mam wrażenie, że już w ogóle zapomniał, że został tutaj wybrany, ale
no i
to jest kwestia zmiany w platformie.
Dokładnie tak. Dokładnie tak, no ale to jest ta partyjna polityka, tak? Czyli widzimy, że tutaj ci ludzie wybrani w ten sposób kompletnie nie liczą się ze zdaniem mieszkańców, bo wiedzą, że tak naprawdę ich w tym systemie wyborczym wybierają liderzy partyjni. A mało tego, panie redaktorze, można zauważyć również takie niebezpieczne przenoszenie sporów z płaszczyzny parlamentarnej na płaszczyznę samorządową. No a to, co się dzieje w parlamencie obecnie, no nawet nie obecnie, bo
właściwie tak się dzieje cały czas.
Tak się dzieje cały czas, no to trzeba też stwierdzić jasno. Parlament teraz przypomina zoo, w którym drapieżne zwierzęta walczą po prostu o władzę i walczą o przestrzeń.
No tyle, że mamy, potem, jeśli użyć tej analogii, jest to zoo, w którym jest bardzo jasne, kto jest samcem alfa i kto ma za sobą większą grupę drapieżników.
Dokładnie tak. Ale potem ci samorządowcy niestety nie kierują się interesem lokalnych społeczności, tylko kierują się tym, co się dzieje w Warszawie. I przenoszą te spory, zamiast zająć się po prostu organiczną pracą dla lokalnej społeczności.
Nie, pan, boją się, bo jeśli spojrzeć nawet na przykłady z ostatnich tygodni czy miesięcy, mamy burmistrza należącego do Prawa i Sprawiedliwości, który mówił wprost, że nie zgadza się z reformą oświaty, no i jest już poza Prawem i Sprawiedliwością.
Dokładnie.
I w tej chwili, jeśli będzie marzył o tym, żeby wejść do jakiegoś ministerstwa i dostać dofinansowanie na drogę, to podejrzewam, że może sobie pomarzyć.
Dokładnie tak, dlatego wystąpiliśmy z inicjatywą Stop Partią w samorządach, dlatego rozpoczynamy teraz prace legislacyjne, tak aby móc przedstawić ten projekt ustawy i zacząć zbierać podpisy pod nim. No i liczymy, że władza nie będzie głucha na głos ludu, a przypomnę, że ten nasz pomysł konsultowaliśmy bardzo szeroko z mieszkańcami i powiem szczerze, panie redaktorze, spotkaliśmy się tylko i wyłącznie z samymi pozytywnymi reakcjami.
Pamięta pan milion podpisów zebranych przeciwko ustawie?
Pamiętam.
Referendum miało być, referendum się nie odbyło. Wierzy pan, że jest jakikolwiek promil szans na to, że parlament przychyliłby się do takiego projektu ustawy? Zwłaszcza, że jak sam pan mówi, raczej szkodzi to wszystkim ugrupowaniom politycznym. Uderza w ich interesy, może nie szkodzi.
Oczywiście, że uderza w interesy, realizując interesy mieszkańców. I to też pokazuje, że to niestety jest antagonistyczne. Interesy partyjne, interesy lokalnej społeczności, interesy mieszkańców. Ale wracając do pana pytania, ja wierzę w Polaków. Ja wierzę w obywateli. Uważam, że Polacy to bardzo mądry naród i jeżeli władza będzie głucha na takie głosy, jak ten nasz, bo a przypomnę, że to samorząd jest emanacją głosu obywateli, czyli my, samorządowcy, reprezentujemy obywateli, no to mieszkańcy prędzej czy później ten rząd, tę władzę rozliczą.
Mieszkańcy robią to systematycznie i rozliczają. Wcześniej wspomniał pan, że mieszkańcy przy urnach wyborczych decydują o tym, czy dany wójt, prezydent, burmistrz sprawdza się i wywiązuje z powierzonej mu roli. I takich przykładów też możemy podawać mnóstwo. No już takim koronnym, ewidentnym przykładem jest pański kolega teraz z sejmiku, pan Tadeusz Jędrzejczak, który przez lata rządził Gorzowem. Oczywiście można się spierać, czy rządził lepiej, czy gorzej. To nie ma znaczenia. Ludzie go wybierali, nawet kiedy zdarzyło mu się, że przez moment był aresztowany, tak? I był za kratkami po prostu, nadal był prezydentem, z czego śmiała się trochę cała Polska. Okazuje się, że powiedzieli: dziękujemy panu bardzo serdecznie, pan nie będzie już prezydentem, no i mają kogoś nowego, czyli można to zrobić.
Dokładnie tak, można to zrobić, ale i tak uważam, że ci kandydaci, którzy nie należą do partii politycznych, no po prostu są dyskryminowani i mają zdecydowanie gorszą pozycję. No wynika to chociażby ze wspomnianych wcześniej finansów, tak, bo kandydat bezpartyjny zastanowi się cztery razy, czy ma startować z komitetu bezpartyjnego, czy to na radnego, wójta, burmistrza, czy prezydenta, bo wie, że będzie musiał wydać swoje pieniądze, włożyć swoją pracę, a kandydat partyjny, taki partyjny cwaniak się po prostu nawet nad tym nie
zastanawia. Tutaj też mógłbym panu podać kilka przykładów, bo znam parę osób z Zielonej Góry, które czymś zawodowo się zajmują. Ktoś proponował im: bądź naszym kandydatem stowarzyszenia, czy tam niepotrzebne skreślić na, powiedzmy, prezydenta miasta. I ten człowiek mówił mi wprost, oczywiście, poza mikrofonem, mówi: wydam kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo tyle minimalnie muszę wydać, żeby chociaż być delikatnie zauważonym, i nawet jeśli będę od rana do wieczora chodził po ulicach, a nie będę miał tych pieniędzy i witał się ze wszystkimi ludźmi, to prawdopodobieństwo przebicia się w stosunku do tych innych, dokładnie, plakatowych, nazwijmy to, polityków jest zerowe, więc kalkulują kandydaci również.
Dokładnie, panie redaktorze, ja tutaj pozwolę sobie przeczytać artykuł 32 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Nikt nie może być tutaj, wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. No i my uważamy, że niestety obecne przepisy kodeksu wyborczego naruszają ten artykuł 32, tak, który w punkcie drugim mówi właśnie o tym, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym. Kandydaci bezpartyjni są w sposób jawny dyskryminowani, no i to po prostu trzeba zmienić.
A nie jest trochę tak, że jako bezpartyjni niejako włączyliście się mocno, trochę pod prąd, w ten cały dyskurs dotyczący zmian ewentualnych w ordynacji wyborczej? Wiemy już, że prezes Kaczyński mówi wprost: kadencyjność tak, ale nie wsteczna. Ten temat został rozwiązany, natomiast nie podaje szczegółów dotyczących tego, a pojawiały się przecież takie projekty, żeby to właśnie tylko komitety partyjne mogły startować w wyborach, a stowarzyszenia czy jakiekolwiek grupy inicjatywne byłyby pozbawione takiej możliwości, więc niejako stajecie w opozycji do tego, co mówią najważniejsi w tej chwili politycy w kraju.
Oczywiście, że stajemy w opozycji, bo my reprezentujemy mieszkańców i dla nas dobro mieszkańców jest najważniejsze i nie będziemy się kierować interesem jednej, drugiej czy trzeciej partii, czy kumpli królika, bo my mamy reprezentować mieszkańców. Przypomnę wszystkim politykom, radnym, wójtom, burmistrzom, prezydentom, że to ich wybrali mieszkańcy, a nie liderzy partyjni, tak? Mimo że oni uważają inaczej i mają reprezentować interes mieszkańców, dlatego my nie możemy pozwolić, żeby takie niebezpieczne dla mieszkańców zmiany zostały wprowadzone w życie.
Czyli
dlatego
tak, żeby,
idziemy pod prąd.
Żeby uporządkować
oczywiście
pewne rzeczy. Załóżmy, że wasz projekt, bardzo optymistycznie, zostaje zaakceptowany, samorządowcy mają taką szansę, aby odpolitycznić wybory samorządowe, nie ma komitetów partyjnych i z jednej strony mamy, załóżmy, komitet wyborczy X, moje ulubione miasto na przykład, a z drugiej strony startuje komitet sympatyków Platformy Obywatelskiej. Mhm. Składa się z członków Platformy, może oczywiście z jakichś innych osób.
Tak.
Taki komitet ma rację bytu?
Jak najbardziej, tylko niefinansowany za pieniądze partyjne. I on się musi oczywiście nazywać inaczej, aniżeli nazywa się partia, dlatego że zgodnie z tym, co my postulujemy, partie mają zakaz wystawiania własnych komitetów. I uważamy, że to jest po prostu sprawiedliwe rozwiązanie. Jesteś członkiem partii, chcesz startować? Proszę bardzo. Ale nie startuj z Komitetu Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, tylko załóż Komitet Wyborczy Wyborców Jana Kowalskiego i startuj na równych zasadach, tak jak startują wszyscy.
No pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie, jak pan mówił, przekonsultowane. Mieszkańcy wyrażają się absolutnie za tym, żeby taki
oczywiście
projekt wprowadzić, ale niestety to nie mieszkańcy decydują w naszym kraju i nawet najlepsze
jeszcze
projekty
mam nadzieję, że to się
pogrzebać
zmieni, panie redaktorze. Mieszkańcy przede wszystkim wiedzą, że partie wpadły w taką ideową pustkę, że urządzają nam różne jarmarczne spektakle i mieszkańcy tego nie chcą. Chcą po prostu ludzi, którzy będą zajmować się ich sprawami. a nie odbierać telefony z Warszawy i potem wdrażać te decyzje.
Ja wiem, podstawowa kwestia, która potwierdza to, co pan mówi, jest taka, że w Polsce przynależność do partii politycznej, nie tylko deklarowaną, ale tą faktyczną na piśmie z opłacaniem składek i tak dalej, ma niewielki procent, odsetek Polaków.
Dokładnie tak. No i ten odsetek szantażuje te ponad 98%. No tak nie może być, panie redaktorze, i my stwierdziliśmy, że najwyższy czas, aby to kompleksowo, w sposób systemowy zmienić. Stąd nasz projekt ustawy Stop Partiom w samorządach, bo rządzący pokazali, że chcą o tym samorządzie rozmawiać, to znaczy chcą zmian w samorządzie i my też się zgadzamy, że te zmiany są potrzebne, ale żeby to były zmiany sfokusowane, ukierunkowane na dobro mieszkańców, a nie dobro jednej, drugiej czy trzeciej partii. No bo to samorząd jest dla mieszkańców, to jest wspólnota wszystkich mieszkańców i to przypomnę, że zgodnie z konstytucją też, to naród w Polsce jest suwerenem, a nie partia czy lider partii.
Suwerenem, na którego partie zresztą bardzo modnie ostatnio często się powołują wtedy, kiedy ten suweren do czegoś jest im potrzebny. Rozumiem, że akcja zbierania podpisów w całej Polsce, to nie tylko Zielonogórowa.
Oczywiście, że tak. 23 maja mamy konferencję prasową w Warszawie, na której przedstawimy już szczegóły tego projektu, bo na razie poinformowaliśmy opinię publiczną i mieszkańców o naszym pomyśle. No i wtedy zaczynamy zbierać podpisy. No, potrzebujemy zebrać 100 tysięcy w 3 miesiące. Uważam, że jest to...
Niewielka liczba, można byłoby powiedzieć. Tak, z powodzenia. W 3 miesiące można zebrać tego dużo więcej. Podejrzewam, że wy też dużo więcej tych podpisów zbierzecie. Chociaż czasami problem polega na tym, że Polacy chętnie się pod czymś podpisują. Pewnie nieraz się pan z tym spotkał, że ludzie zaczepieni gdzieś na zielonogórskim deptaku, dobrze zadane pytanie, czy pan się zgadza z czymś, czy nie zgadza, mówią bardzo chętnie, podpisujemy się. Ale gdyby potem ci sami ludzie mieli pójść i na przykład zagłosować w referendum, nazwijmy to, to już robi się problem.
No tak jak powiedziałem, ja wbrew chociażby prezesowi TVP, który Polaków ma za ciemny lud, ja uważam, że politycy to jest naprawdę mądry naród i tutaj też mądrze wybiorą i będą się tłumnie podpisywać pod tym dobrym przecież dla nich projektem.
No, prezes dzisiaj jest, jutro prezesa może nie być, jak pokazuje rzeczywistość. Nowo wybrany, wprowadzający tak zwaną dobrą zmianę, dyrektor trzeciego programu Polskiego Radia, też przestał być z dnia na dzień dyrektorem Polskiego Radia. I to też pokazuje wszystkim innym dyrektorom, prezesom, niepotrzebne skreślić, którzy zostali nominowani bezkonkursowo do zarządzania mediami publicznymi, że tak naprawdę, jeśli nie będą robić tego, co mówi partia, to po jednym telefonie panu dziękujemy.
No właśnie tutaj trafia pan w sedno działalności partyjnej. Jeżeli realizuję kurs wytyczony przez partię, to jestem i żyje mi się dobrze. Jeżeli gdzieś tam się wyłamie z jakichś wcześniejszych ustaleń, no to za chwilę, z dnia na dzień okazuje się, że mogę zostać jako prezes odwołany. No i to
jest forma szantażu emocjonalnego, bez wątpienia.
Nie, to jest jawny szantaż. To jest jawny szantaż i oczywiście to jest szantaż, na którym najbardziej jednak cierpią mieszkańcy. Nawet nie ta szantażowana osoba.
Ale pan zna polityków, tak? Nawet w sejmiku ma pan pewnie kolegów, lepszych, gorszych, znajomych, którzy przynależą do partii, są w partiach od lat, byli w różnych partiach, gdzieś partycypują w tym samorządzie. No i trzeba powiedzieć śmiało, że to nie jest tak, że jeśli ktoś ma przypiętą odznakę partyjną jakąkolwiek, to jest to człowiek, którego należałoby skreślić, bo pewnie sam pan wymieni wiele osób, które są świetnymi fachowcami.
Ja mam nawet doskonałych przyjaciół i uważam, że to są wspaniali ludzie, również odpowiednio merytorycznie przygotowani, ale i tutaj chciałbym przywołać sytuację, która miała miejsce jakiś czas temu. Akurat ona dotyczyła jednego z parlamentarzystów lubuskich. Proszę nie ciągnąć mnie za język, bo nie chcę zdradzić personaliów. Mianowicie, no, pan redaktor, jak i nasi słuchacze, wiecie doskonale, że ja jestem ortodoksem rozwoju gospodarczego. Obiecałem, że będę najbardziej pracowitym radnym w sejmiku i obiecałem, że będę zajmował się głównie perspektywami zawodowymi, gospodarką, tak, rozwojem gospodarczym. W związku z tym rozpoczęliśmy już słynną akcję Mieć. Oczywiście my ją wciąż kontynuujemy, ale to jeszcze były początki tej akcji. No i jeden z parlamentarzystów podchodzi do mnie i mówi: świetna akcja, Łukasz, świetny pomysł. Działajcie, bo to jest potrzebne regionowi. Ja mówię, no jasne, że jest potrzebne regionowi, ale no to mówię, to weź nas wspomóż. A on mówi, nie, wiesz co, nie mogę, bo no my w partii mamy trochę inne ustalenia. No to nie ukrywam, że wtedy się wściekłem wręcz i powiedziałem, no chłopie, to kto ciebie wybrał? lider partyjny czy mieszkańcy, kogo ty reprezentujesz? I to są właśnie takie zachowania.
No wie pan, partia czasami wymusza pewne zachowania, bo ja już też nie będę teraz personalnie wymieniał, ale pan pewnie doskonale wie, o kogo będzie mi chodziło. Jeden z radnych wojewódzkich, należący jeszcze niedawno do zupełnie innej partii, w tej chwili należący do klubu zupełnie innej partii, o tamtej, kiedy ma powiedzieć cokolwiek dobrego, a należał przez lata, mówi, że w ogóle się nie da, że nie ma takiej możliwości. Tkwił w tych strukturach przez lata, dzięki tej partii został wybrany do sejmiku, po czym mówi, tamci to jest w ogóle zero, dno i właściwie tylko sam szlam, a ci teraz to są jedyni, którzy są prawdziwi.
No to niestety jest bardzo przykre zjawisko, no i pokazujące, jak funkcjonuje ta nasza klasa polityczna. No ale ja mówię tutaj personalnych historii nie chciałbym komentować, aczkolwiek to jest przykre, bo naprawdę widzimy to na każdym kroku, że ta partyjna czapka niektórych uwiera, ale mimo tego dają sobie łamać te kręgosłupy moralne i w tych strukturach funkcjonują. No po prostu, no ja tego nazwać inaczej nie mogę, jak partyjni.
A czym bliżej wyborów będzie jeszcze ciężej, nie da się ukryć, momentami jeszcze bardziej ostro, czy merytorycznie? Tu mam wątpliwości, obserwując kampanie wyborcze od wielu lat, natomiast no taka jest rzeczywistość. No
ja wątpliwości nie mam i wiem, że partie po prostu będą przenosiły te warszawskie spory na poziom samorządowy i nie będzie dyskusji o tym, co jest dobre dla regionu, co powinniśmy zrobić, gdzie możemy połączyć siły, aby zrealizować interes mieszkańców, tylko będzie po prostu, przepraszam za określenie, bezsensowna polityczna naparzanka rodem z ulicy Wiejskiej w Warszawie.
Dlatego dzisiaj cieszmy się z tego, chociaż że jest piękna pogoda. Jeszcze jutro ma być rewelacyjnie w naszej części Polski, na zachodzie Polski, w naszym województwie, w naszym mieście i tym optymistycznym akcentem, absolutnie niepolitycznym, bo słońce nie ma barw politycznych, bezpartyjne jest. Zakończymy rozmowę. Łukasz Mejza, bezpartyjni, radny wojewódzki.
Dziękuję słuchaczom, dziękuję panu redaktorowi. Wszystkiego dobrego.